Drodzy Państwo, kolejny temat związany tym razem z ekonomią, mówiąc tak bardzo ogólnie, ale też mówiąc konkretnie z przyszłością naszych składek ZUS-owskich, czyli naszych emerytur. Mówię tu bardzo ogólnie. Naszym gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Witamy serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, to pytanie właśnie, jeśli chodzi o przyszłość składek, a więc ZUS, wcześniej FUS, plany rządu, te mówimy o tych 30, prawda, składkach i tak dalej, i tak dalej.
Tak, limitu 30-krotności składek.
Tak, limit 30-krotności składek. Jak to rozumieć?
A to może być, wyjaśnijmy od początku wszystko, żeby nasi słuchacze rozumieli. My mamy oczywiście, wszyscy gromadzimy składki pracując, czyli mówimy o osobach, które pracują na umowę o pracę, ale też przedsiębiorcy prowadzą własne działalności gospodarcze, płacą składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych po to, żeby w przyszłości możliwe było wypłacenie dla nich emerytur. Oczywiście jest tak, że my dzisiaj płacimy te składki, a w praktyce te nasze pieniądze, które dzisiaj wpłacamy, służą do tego, żeby wypłacić emerytom, którzy dzisiaj pobierają te świadczenia. I oczywiście Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie zbiera z rynku tyle składek, żeby w pełni zaspokoić potrzeby obecnie wypłacanych świadczeń, czyli tych, którzy są już na emeryturze. Co powoduje, że co jakiś czas budżet państwa musi dołożyć z własnych środków do tego funduszu, aby na wszystkich emerytów jakby wystarczyło pieniędzy. I teraz w całym systemie jest takie specyficzne rozwiązanie, które mówi o 30-krotności limitu składkowego, polegający na tym, że jeżeli zarabiasz rocznie więcej niż 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego w gospodarce na dany rok, teraz to jest 11 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, 900 rocznie, to daje około 143 tysięcy złotych niecałe. Jeżeli takie zarobki masz, to do tej wartości płacisz składki na FUS, a później przestajesz płacić. Po co i kiedy pojawiło się takie rozwiązanie? Pojawiło się wtedy, kiedy uznano, że gdybyśmy płacili od wszystkich zarobionych pieniędzy, to ci bardzo bogaci zaczęliby gromadzić zobowiązanie wobec swoich przyszłych emerytur w bardzo wysokiej wartości. My już dzisiaj mamy sytuację, kiedy mamy emerytów, którzy pobierają, proszę sobie wyobrazić, 20 tysięcy złotych miesięcznie emerytury. I teraz proszę sobie wyobrazić, że takich około 350 tysięcy ludzi, bardzo bogatych, zaczęłoby płacić ogromne składki, zgromadziliby pieniądze, które by wytworzyło zobowiązanie w przyszłości wobec FUS-u i wobec nas wszystkich, wobec państwa, do wypłacenia dla nich ogromnych emerytur. Po to był ten limit, żeby nie stworzyć tej ogromnej dysproporcji. Ale dziś rząd chciałby, czy jest propozycja rządowa w projekcie budżetu i wpłynął wczoraj wniosek, taka propozycja ze strony części posłów, którzy powiedzieli, znieśmy ten limit, bo jeżeli zniesiemy ten limit, to co wtedy się stanie? Poprawimy płynność bieżącą FUS-u, czyli obecnie ZUS będzie w lepszej kondycji, bo ZUS zarządza FUS-em. Ja przepraszam, że to są dwa takie skróty, mówię, o nie używamy, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarządza Funduszem Ubezpieczeń Społecznych i przez to wypłaca nam emeryturę. I z punktu widzenia rządu w bieżącym okresie jest bardzo interesujące, by zwiększyły się wpływy do FUS-u, bo wtedy mniej z budżetu państwa albo w ogóle nie trzeba by było dopłacać do wypłacania emerytur, co by poprawiło płynność budżetu. Ale, tak jak powiedzieliśmy, w dłuższej perspektywie jest to bardzo niebezpieczne. Bo jeżeli zniesiemy ten limit, to znaczy, że dzisiejsza poprawa i taka chwilowe zadowolenie może objawić się sytuacją, kiedy w przyszłości Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał dla części ogromne emerytury, a dla części będą te emerytury bardzo niskie, ze względu na to, że ludzie, ci mniej zarabiający, mniej składkują. I to jest ogromne wyzwanie dysproporcji dochodowej ludzi na emeryturze i możliwości w ogóle wywiązania się przez system z tego zobowiązania. Bo weźmy pod uwagę, że coraz mniej nas pracuje, a coraz więcej będzie przybywało osób, które będą pobierały świadczenia.
Czy tak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o taki pewien wstęp? No ale powiedzmy, gdzie jest teraz problem, nie wiem, zarzewie jakiejś dyskusji? No bo wiem, że jest, że związki zawodowe...
No zarzewie dyskusji dokładnie jest takie, że zarówno związki zawodowe, to jest ciekawe, i pracodawcy, czyli dwie strony, które zawsze się kłóciły,
tak.
Te dwie strony mówią jednoznacznie, rządzie nie idź w tym kierunku. Dlatego, że związki zawodowe mówią, właśnie ten limit był po to, żeby ograniczyć wzrost tych emerytur w nieskończoność, a pracodawcy mówią, jak zniesiecie nam ten limit, to możecie się liczyć z tym, że część osób bardzo dobrze zarabiających poczuje, że to jest dodatkowe opodatkowanie de facto i będą chcieli wyjść z rynku pracy krajowego lub zmienić formę zatrudnienia, bo przypomnijmy, że to jest tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Czyli mogą na przykład zamienić tą kontraktację z pracodawcą na inną formę, na przykład założyć działalność gospodarczą albo w ogóle wyjechać z rynku pracy krajowego i wtedy będzie mieć stratę. A gdzie zarabiają ci ludzie tak wysoko? W zaawansowanych technologiach, na rynku zaawansowanych technologii. Co powoduje, że jeżeli my chcemy mieć na rynku zaawansowane technologie, a nałożymy tego typu obciążenie, to może być bardzo niekorzystne dla rozwoju tych zaawansowanych technologii. Dlatego pracodawcy mówią, nie rób rządzie tego. No i jedynym zwolennikiem tego jest rząd. Chociaż pracodawcy i pracobiorcy mówią nie.
To ciekawe. I tak samo, panie dyrektorze, no to jest taka dziwna prawidłowość, ale ona jest właściwie na całym świecie taka sama, że w tym wypadku bogaci i tak będą bogaci, bo mają odurzone pieniądze, mają wysokie pensje, apanaże i dla nich tak w sumie to jest obojętnie, mówiąc tak, jakie...
Potem to jest ogromne obciążenie dla nas wszystkich. Tak jak pan, tak jak ksiądz rektor zauważył, że tutaj mamy do czynienia z prostym mechanizmem. Ludzie, którzy są bogaci, oni mają zgromadzony majątek. I to jest w tym momencie dla nich bardzo wygodne funkcjonowanie najczęściej na tej emeryturze, bo oni żyją na bardzo wysokim poziomie. I ta emerytura to tak naprawdę jest obciążeniem nas wszystkich, a nie jest dla nich żadną dodatkową wartością. Ale budżet państwa w przyszłości i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będzie miał ogromne zobowiązanie. Więc tutaj ta uwaga ojca redaktora jest bardzo celna. Po prostu nie można doprowadzić do sytuacji, w której te dysproporcje tak ogromne będą, a w przyszłości będzie to ogromne obciążenie dla następnego pokolenia, bo ja dzisiaj płacę na emerytury swoich rodziców, a moje dzieci będą płaciły na emerytury moje. Więc ten międzypokoleniowy system będzie bardzo niebezpieczny.
Oczywiście, czyli no czuwajmy, ale niech ręka zadrży albo w ogóle się cofnie pana premiera właśnie przed podpisem tego typu właśnie.
No ale tutaj jest ciekawa sytuacja, bo ojcze dyrektorze, ja powiedziałem, że wczoraj wpłynął projekt poselski. Ja myślę, że to jest takie troszeczkę testowanie Sejmu. Czyli był to projekt rządowy, ale rząd nie chce przedstawić tego jako swój projekt, bo wie, że najprawdopodobniej to w obecnej konstelacji Sejmu nie przejdzie, dlatego że nawet koalicjant obecnie rządzący, czyli partia wicepremiera Gowina, zapowiedziała, że ona nie poprze tego projektu. Czyli nie ma większości dla tego projektu, bo opozycja też nie chce poprzeć. Partia Gowina tworząca większość w parlamencie też nie chce. Czyli wychodzi na to, że ten projekt nie ma szans na przejście.
Czyli parafrazując może piosenkę Seweryna Krajewskiego, uciekaj z tym pomysłem, skoro świt, bo potem będzie wstyd, prawda?
No właśnie odchodzi, więc może warto zastanowić się, może zmienić, może zastanowić się na inną konstrukcją, ale nie pchać tego pomysłu, który no nie będzie miał szansy do przejścia. No jak przejdzie na siłę, to tylko skuta robi.
No właśnie tak, bo tak trochę szkoda, bo jeszcze ten rząd nowy nie powstał, a tutaj dzisiaj już widzimy no pewien szum, ale zrozumiały.
Ale to jest kwestia zakładni, bo oni są troszeczkę zakładnikiem swoich zobowiązań.
Tak.
Dlatego, że przygotowany został budżet państwa pod zobowiązania wyborcze, które są znaczne, bo w każdych wyborach jest dużo obietnic. Więc są potrzebne wpływy, a tych wpływów no nie można w nieskończoność generować z tych samych źródeł, no bo to tak nie będzie, więc trzeba było wygenerować nowe źródło. I te nowe źródło jest znaczne. Kilka miliardów było zaplanowane jako wpływ z tego źródła, co w tym momencie pokazuje, że jeżeli nie będzie tego wpływu, no to rząd i minister finansów będzie miał ogromny problem z zastanowieniem się, skąd te pieniądze wygenerować. A to znaczy, że z czegoś będzie trzeba zrezygnować na przykład, bądź też uruchomić inny sposób na ściągnięcie dochodów budżetowych, bo na przykład wszędzie już się mówi o tym, no to może ozusować wszystkie składki, wszystkie umowy o zlecenia, o dzieło, to po prostu szukać jak najwięcej źródeł finansowania. Więc to jest tak, że jak nie z jednej, to z drugiej strony problem się urodzi. Ten system, który w miarę był stabilny, ja mówię w miarę stabilny, bo tak jak powiedziałem, on jest deficytowy, czyli tak z budżetu państwa trzeba dosypywać cały czas środków do FUS-u, no on jeszcze teraz będzie tak troszeczkę porozszczelniany w różnych miejscach i spowoduje jeszcze większe zobowiązanie na przyszłość. Na bieżąco może się okazać, że będziemy z tego bardzo zadowoleni, będziemy mówili, o, poprawiła się sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w dobrej kondycji, ale w przyszłości będzie to ogromne zobowiązanie i może spowodować, że wypłata emerytur w przyszłości będzie zagrożona.
Tak, i to będą naprawdę niepokojące, to są niepokojące takie no, dane na przyszłość, ale potem spotkamy się i żeby to by było, to byłaby potem sytuacja taka, no bo wiadomo, że to jest patrzenie bardzo dalekie w przyszłość. Może nie tak dalekie, no, ale to jest przyszłość.
Trzeba myśleć w perspektywie 20-30 lat. Przecież dzisiaj młodzi ludzie, którzy mają 25-30 lat, rozpoczynają składkowanie. Oni za 30 lat będą szli na emeryturę. Z jaką perspektywą? Może okazać się, że po prostu system będzie całkowicie niewydolny. On już dzisiaj jest zagrożony, a my powinniśmy go stabilizować i szukać rozwiązań do zwiększenia składkowania, ale w sposób rozsądny, albo w ogóle zastanowić się nad zmianą modelu emerytury. I są propozycje, które mówią o emeryturze takiej obywatelskiej, podstawowej, limitowanej. No bo mamy dzisiaj sytuację, tak jak wspomniałem, że są tacy, którzy pobierają 20 tysięcy złotych emerytury. Jakby tak sprawić, to mogłoby się okazać, że dla nich te 20 tysięcy nie robi zmiany w ogóle życiowej, a są tacy, bo proszę sobie wyobrazić, że najmniejsza emerytura w Polsce to jest 2 grosze.
No właśnie, a co na to Piotr Duda? Chodzi mi o przewodniczącego Solidarności, panie doktorze.
Solidarność jest przeciwna.
No właśnie, bardzo jasno mówię.
Tej 30-krotności, więc ja powiedziałem nawet w pewnym momencie, że to jest pierwszy raz łączy dwie strony. Ja bardzo się cieszę, że łączy, bo one wreszcie zaczęły ze sobą rozmawiać, rozwiązując problem. Czyli pracodawcy i pracobiorcy razem.
A gdyby pan był doradcą pana premiera, który no, kiedyś zarządzał wielkim bankiem, no, ale teraz niekoniecznie musi wszystkie szczegóły znać, co by pan powiedział panu premierowi na przykład w tym momencie, gdyby zapytał?
Na pewno bym powiedział, trzeba wycofać się z tej propozycji i szukać czegoś alternatywnego, bo premier wie dokładnie, że zarządzając danym organizmem nie tylko można patrzeć na bieżące sprawy, ale również na przyszłość. Tak jak powiedziałem, problem polega na tym, że premier i minister finansów są zakładnikami inflacji obietnic, która została wytworzona w procesie wyborczym. No niestety jest tak, że Polacy potrzebują poprawy sytuacji finansowej, a to często wiąże się z koniecznością uruchomienia programów społecznych czy socjalnych, a one kosztują. I my sami musimy sobie zadać pytanie, czy w pewnym momencie może nie powiedzieć dość, zatrzymać się na chwilę, jeszcze wzmocnić gospodarkę, jeszcze wzmocnić potencjały, dopiero później stawiać oczekiwania. Bo jeżeli postawimy za dużo oczekiwań, to premier ma naprawdę twardy orzech do zgryzienia.
Oczywiście. No czyli dwa zdania. Trochę żeśmy się przeliczyli, cofamy się w tym momencie, szukamy rozwiązań. I prosimy o cierpliwość, tak można powiedzieć.
Tak myślę. Po prostu na uspokoić sytuację, szukać rozsądnych rozwiązań, które będą do zaakceptowania przez związki zawodowe i pracodawców. Bo najgorsze, co by było, to wojna, w cudzysłowie, wojna między rządem a stroną społeczną. Bo to nie jest nikomu na rękę, nie jest do niczego potrzebne. My powinniśmy zbierać szyki, bo sytuacja międzynarodowa i globalna, gospodarcza nie jest przyjazna dla nas. Był ten okres bardzo wysokiej koniunktury, a teraz zaczyna ta koniunktura się wygasać światowa. My musimy walczyć o utrzymanie naszej koniunktury.
A w tym momencie, kiedy rozpoczyna się nowy rząd, prawda, praca nowego rządu, a przed nami też ważne wybory, wiadomo, nikt
oczywiście
tego nie ukrywa, że prezydent jest tak. Z tej strony, wiadomo skąd pochodzi,
Więc wchodzenie w konflikt jest, wydaje mi się, niepotrzebne.
Niepotrzebne. Panie doktorze, dziękuję za komentarz, bardzo tutaj szybki. Pozdrawiamy serdecznie pan doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa.
Cześć Boże, dziękuję bardzo.
Cześć Boże, dziękujemy.